między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Od środy w Poznaniu funkcjonuje regionalny punkt konsultacyjny dla osób zranionych w Kościele. Prowadzi go Archidiecezja Poznańska, a jego działalność obejmuje m.in. porady prawne i psychologiczne dla osób molestowanych przez duchownych. I od tego tematu zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią. A z koordynatorem projektu, księdzem Arturem Filipiakiem, rozmawiała Sandra Soluk.
Tych ludzi chcemy mieć tutaj przede wszystkim w centrum, to znaczy ofiary, to znaczy skrzywdzonych, to znaczy tych, którzy potrzebują jakiejś pomocy. Bo taka osoba skrzywdzona, ona nie musi znać ani kościelnych procedur, ani nie musi wiedzieć, gdzie się udać po pomoc. A ten nasz punkt ma być takim miejscem pierwszego kontaktu i udzielenia rzetelnej informacji. No i jeżeli potrzeba, to także bardzo konkretnej pomocy.
Czyli to dla tych, którzy zostali skrzywdzeni niedawno i chcą zareagować i wejść na jakąś drogę prawną, tak?
Czy dawno, czy niedawno, to nie ma znaczenia. Niektórzy przez długi, długi czas noszą to w sobie, dźwigają w sobie ten ciężar, myślą, że sobie poradzą, a okazuje się, że z biegiem czasu jest coraz gorzej, że to nie mija, samo nie mija. Jeżeli ktoś zgłosi przestępstwo, poda nazwisko sprawcy, no to mamy obowiązek oczywiście też wtedy uruchomić wszystkie procedury związane z prawem kościelnym i prawem państwowym.
To jest pewne przyznanie się do błędu. Zaniedbaliśmy coś jako Kościół i teraz próbujemy naprawić, tak to widzę. No bo takiej przestrzeni w Kościele nie było po prostu.
No tak, tak, w tym sensie, no to przyznanie się do błędu, reakcja na pewną sytuację, o której się wcześniej nie mówiło, a teraz się mówi, to prawda. Natomiast rzeczywiście coraz więcej osób zaczyna o tym śmiało mówić. To, co gdzieś tam dusili w sobie, teraz zaczynają o tym mówić. I tak można by oczywiście też na to spojrzeć, czy przyjdą, czy jeżeli zostali skrzywdzeni w Kościele, to przyjdą do punktu prowadzonego przez Kościół. Myślę, że jest sporo takich osób, które też oczekują takiego wsparcia.
W tych rozmowach i historiach będzie sporo bólu, pewnie złości, negatywnych emocji, bardzo wiele trudu. Takich telefonów nie może odbierać ktoś przypadkowy.
Na wszystko jesteśmy przygotowani. Ja nie będę odbierał tych telefonów, ponieważ uznaliśmy, że może nie byłoby dobrze, gdyby osoba skrzywdzona przez księdza, pierwszym człowiekiem, którego widzi, jest człowiek w koloratce. Dyżury będą pełniły osoby świeckie, jedna siostra zakonna, odpowiednio do tego przygotowane, przeszkolone w Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie przez ojca Żaka, no i też na co dzień pracujące z osobami, które znajdują się w kryzysowych sytuacjach.
Czy w Polsce takie punkty funkcjonują jeszcze w innych miastach?
Nie, jesteśmy pierwszym takim punktem. Projekt jest pilotażowy. Na razie obejmujemy zachodnią i północno-zachodnią Polskę. Mogą się zgłaszać osoby zasadniczo tutaj od Dolnego Śląska aż po Morze Zachodnie.
Więcej informacji o punkcie konsultacyjnym dla osób zranionych w Kościele można znaleźć na stronie Archidiecezji Poznańskiej w zakładce Pomoc.
Mocno i strasznie. blisko mnie. Przytul mnie mocno i strzeż. Jak najbliżej być, zawsze cieszyć się to.
Kilka dni temu mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego już tradycyjnie pielgrzymowali do grobu XVI-wiecznego benedyktyna, ojca Bernarda z Wąbrzeźna. Grób znajduje się w klasztorze w Lubiniu koło Kościana. A w te wakacje został powołany nowy postulator diecezjalny procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ojca Bernarda. Został nim brat Paweł Mruk z lubińskiego opactwa. I właśnie on przypomni postać ojca Bernarda.
Sługa Boży ojciec Bernard urodził się w Wąbrzeźnie w 1575 roku, otrzymał na chrzcie imię Błażej. W wieku 12 lat udał się do kolegium jezuitów do Poznania. Tam spędził 12 lat. Był to dość długi okres ze względu na to, że wtedy też często panowały jakieś zarazy, które powodowały przerwy w nauce. I już wówczas zasłynął nadzwyczajną świątobliwością. Z tego okresu mamy informację, że opiekował się ubogimi w sposób taki niezwykły. Często biograf mówi, że bywały takie sytuacje, że oddawał swój chleb sam, cierpiąc niedostatek. Czyli miał pewną taką, byśmy powiedzieli, świętą skłonność do tego, żeby nawet dzielić życie z ubogimi. Ale robił to z taką roztropnością, że nie zaniedbywał swoich obowiązków szkolnych. Był ustawiany jako wzór przez jezuitów. Poza tą miłością, taką niesłychaną miłością bliźniego, trzeba też wspomnieć, że dokonywały się przedziwne, takie powiedzielibyśmy cuda, że ci chorzy bywali uzdrawiani.
Ci chorzy, którymi się opiekował.
Tak, którzy przyjmowali od niego chleb. Także nawet mówiono, że biegali za nim już nie dla chleba, tylko dla zdrowia. On przez pokorę ukrywał się niejako. Także to jest taki niesłychany, takie świadectwo o jego nadzwyczajnej, powiedzielibyśmy, świętości w tamtym czasie. Ale oczywiście ona wynikała z tego, że był człowiekiem bardzo rozmodlonym. Trzeba powiedzieć też, że ogólnie w teologii w tej chwili zwłaszcza podkreśla się, że świętość polega na doskonałym wypełnianiu obowiązków swojego stanu zgodnie z wolą Bożą. I patrząc na życie ojca Bernarda, to się realizowało na wszystkich etapach jego życia, czyli w tym okresie, kiedy był w kolegium jezuitów, był stawiany jako wzór ucznia, poza czasem nauki oddawał się pobożności, ascezie, bardzo surowej ascezie i pomaga ubogim.
Dlaczego wybrał kolegium jezuitów w odległym Poznaniu?
To jest też bardzo ciekawy wątek, który też wskazuje właściwie na jego świątobliwość, ponieważ to był taki czas, kiedy w świecie religijnym, moralnym, w świadomości było ogromne zamieszanie związane z reformacją. Tu były bardzo silne ruchy reformacyjne, natomiast jezuici słynęli z trwania przy wierze katolickiej prawowiernej, dlatego wygląda na to, że on po prostu bał się o to, żeby nie stracić takiej prawowiernej wiary.
Czyli to był taki świadomy wybór.
To było niesłychane, że on jako 12-letni chłopak udał się dość długą podróż do Poznania i decydował się na takie życie ubogie, bo on żył poza murami miasta.
Po ukończeniu kolegium trafia od razu do benedyktynów w Lubiniu?
Z zachowanych informacji tak się stało rzeczywiście. To jest też taki dosyć doniosły wątek, ponieważ jezuici na pewno byliby radzi, gdyby on został u nich, bo był stawiany jako wzór. Natomiast jednocześnie świadczy to o tym, że byli otwarci na to, żeby poddać się prowadzeniu Ducha Świętego. I on tu przybył do Lubinia. Można domniemywać, że wynikało to po części z tego, że po pierwsze, miał jakiś szczególny kult do świętego Bernarda z Clairvaux. To imię, które otrzymał, na to by wskazywało. Jest szereg innych takich czynników, które mówią o podobieństwie do świętego Bernarda z Clairvaux. Między innymi jak to, że klasztor lubiński od początku właściwie jest poświęcony Matce Bożej. Święty Bernard z Clairvaux też był wielkim czcicielem Matki Bożej. I święty Bernard z Clairvaux też był ogromnym ascetą, podobnie ojciec Bernard. I jeden i drugi też żyli według reguły świętego Benedykta. Także niewykluczone, że te czynniki sprawiły, że on wybrał tutaj właśnie klasztor w Lubiniu. Poza tym, że klasztor wtedy był też po pewnej odnowie, którą przeprowadził ówczesny opat Kiszewski, Stanisław Kiszewski, uważany za największego opata w historii tego prawie 1000 lat opactwa. I on dokonał odnowy z pomocą jezuitów.
Ojciec Bernard w Lubiniu raptem żyje 5 lat.
Tak, to jest też taki niesamowity fenomen, że ten człowiek w takim przyspieszonym tempie, można powiedzieć, pobiegł do nieba. Tutaj przyszedł w wieku 24 lat. Bardzo szybko opat ówczesny zauważył jego niezwykłe zalety i wbrew ówczesnym przepisom, które były przyjęte w konstytucjach benedyktyńskich, ustanowił go magistrem jeszcze jako diakona, później odpowiedzialnym za zachowanie reguły w klasztorze jako młodziutkiego kapłana, co wywołało też pewnie jakieś niechęć części, zwłaszcza starszych współbraci, ponieważ on był odpowiedzialny za zachowanie reguły w klasztorze, czyli był w pewnym sensie takim policjantem klasztorem. Otrzymał najtrudniejsze zadanie w klasztorze, pewnie trudniejsze od opata, ponieważ opat z racji samego urzędu miał autorytet, a tutaj taki młody zakonnik miał napominać starszych ojców i faktycznie on to robił z ogromną gorliwością. Tak jak mówiliśmy wcześniej, kiedy był w kolegium jezuitów, wypełniał swoje obowiązki sumiennie, wzorcowo, tak tutaj, kiedy przybył do klasztoru, oddał się cały gorliwości zakonnej w wypełnianiu reguły, czyli zgodnie z tym ideałem świętości, o której mówi Kościół. I robił to w taki sposób, że właśnie wywołało to opór czy opozycję części współbraci. Natomiast ojciec Bernard wtedy znalazł niesamowity sposób, który jest niezwykle inspirujący, mianowicie do tych braci, którzy mieli do niego jakieś pretensje, miał zwyczaj w stosownych okolicznościach pójść, padał na kolana i przepraszał, że sprawił im przykrość. Czyli łączył taką niesamowitą gorliwość w napominaniu z ogromną pokorą.
Ojciec Bernard jest nieoficjalnym patronem Grodziska Wielkopolskiego. Dlaczego?
No właśnie, Grodzisk Wielkopolski to jest niesamowita jakaś taka tajemnica Boża, że to miasto w sposób wyjątkowy jest związane z ojcem Bernardem. Według tradycji, bardzo silnej tradycji ustnej, która się zachowywała przez wieki, w czasie zarazy miał się ojciec Bernard ukazać w mieście, kiedy były wyschnięte wszystkie studnie i pobłogosławić studnie w mieście i wybiła woda, która była ratunkiem dla miasta. To był jeden z takich największych cudów związanych z Grodziskiem, który spowodował też tą więź po części, że grodziszczanie zaczęli tu przybywać.
Do grobu ojca Bernarda, tak, przed którym siedzimy.
Tak, do grobu ojca Bernarda. Natomiast drugie takie wydarzenie, bardzo spektakularne, też miało miejsce w czasie zarazy, w 1620 roku, kiedy mieszkańcy odprawiali publiczne procesy. procesję i w czasie jednej z tych procesji ukazała się na niebie postać zakonnika z krzyżem otoczonego jasnością i tam ówczesny franciszkanin, który znał ojca Bernarda, jego świątobliwość, jak z natchnienia Bożego, tak trzeba przyjąć, z takim przekonaniem zaświadczył, że to jest ojciec Bernard z Lubinia, musimy się tam udać z pielgrzymką i zaraza ustanie. I rzeczywiście tak się stało, co zostało potwierdzone przez dokument burmistrza i notariusza, który został wydany na początku XVIII wieku, w 1708 roku, gdzie oni, właśnie nie osoby duchowne, ale świeckie, burmistrz i notariusz, wydali taki dokument, napisali, podpisali, że takie wydarzenie miało miejsce. Także to niewątpliwie był jakiś taki główny motor tej więzi miasta Grodziska z ojcem Bernardem. Trwa do dziś, bo także od kilkunastu lat, w tym roku, kilka dni temu, była też pielgrzymka z Grodziska Wielkopolskiego, 18 po wznowieniu.
Proces beatyfikacyjny ojca Bernarda rozpoczął się w latach 30. XVII wieku.
Tak, tak trzeba powiedzieć, bo o procesie beatyfikacyjnym można mówić w szerszym bądź ścisłym tego słowa znaczeniu. W szerszym to znaczy, że wszelkie działania, które podejmowali biskupi w kierunku rozeznawania łask czy cudów za wstawiennictwem ojca Bernarda, są traktowane jako działania już w kierunku procesu beatyfikacyjnego i faktycznie w 1629 roku biskup poznański powołał komisję celem zbadania łask i cudów za wstawiennictwem ojca Bernarda i to się zachował protokół z tego spotkania.
Potem nastąpiła bardzo długa przerwa.
To znaczy w 1631 roku była ustanowiona stała komisja do badania łask, później w 1645 roku tutaj przy też podejmował starania. Także praktycznie historycy, którzy badali sprawę ojca Bernarda, to tak stwierdzali, że prawie w każdym pokoleniu takie starania w jakimś stopniu były podejmowane.
Teraz te prace, działania brat kontynuuje.
Ojciec przeromianował mnie postulatorem, bo właściwie nigdy w historii ten proces beatyfikacyjny nie był tak posunięty i nie był stricte, że tak powiem, rozpoczęty jak obecnie. W 2011 roku został ustanowiony Trybunał i Komisja Historyczna. Członkowie zostali zaprzysiężeni. Teraz trwają badania i praca głównie historyków nad przygotowaniem tak zwanej relacji historycznej, czyli takiego owocu pracy historyków, którzy mają przebadać wszystkie archiwa, zebrać wszystkie dokumenty, które w jakiś sposób mówią o ojcu Bernardzie, o jego życiu, o opinii świętości, o łaskach. I mają wypowiedzieć się na temat prawdziwości i wiarygodności tych dokumentów. I to jest zeznanie przed sądem. I wtedy ta relacja, jeżeli będzie zrobiona, to jest tak zwany proces informacyjny, uzupełniona o proces tak zwany apostolski, czyli opinię na temat świętości życia. I to wtedy te dokumenty, jeżeli zostanie to pozytywnie przyjęte przez Trybunał, zostaną skierowane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do Rzymu.
Nie ma miłości Syna Boga.
Papieża Franciszka, litania loretańska została wzbogacona o nowe wezwania. W Polsce zatwierdziła je Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Obowiązują już od końca sierpnia tego roku. Obecnie litania liczy 55 wezwań do Matki Bożej. Szczegóły sprawdzała dla Państwa Beata Sylwestrzak.
Litania loretańska, choć nie narodziła się w samym Loretto, ponieważ wszystkie jakby źródła historyczne pokazują, że najprawdopodobniej narodziła się już w XII wieku, ksiądz Kamil Leszczyński, salwatorianin, duszpasterz akademicki, doktorant misjologii, ale to w XVI wieku, w połowie XVI wieku, właśnie akurat w Loretto, w tej małej miejscowości włoskiej, w której, jak podaje też historia, został przeniesiony domek z Nazaretu do Loretto, domek Najświętszej Maryi Panny, to tam właśnie ta litania była kultywowana, odmawiana, propagowana i dzięki temu zawdzięcza ten przydomek loretańska.
Stolica Apostolska wprowadziła nowe wezwania. Mater Misericordiae, Mater Spei i Solatium Migrantium. Teraz mamy też polskie odpowiedniki. Jakie mają znaczenie?
To znaczy, tak naprawdę Stolica Apostolska 20 czerwca, tutaj akurat na prośbę papieża Franciszka, wprowadziła trzy nowe wezwania do litanii loretańskiej. Matko Miłosierdzia, Matko Nadziei, Cicho Migrantów. I to jest akurat też ciekawe, że tak naprawdę jedno z tych wezwań już polskie litanie loretańskie funkcjonuje, ponieważ w 2014 roku na prośbę akurat polskich biskupów Konferencji Episkopatu Polski zostało zatwierdzone wezwanie przez Stolicę Apostolską Matko Miłosierdzia.
Odnośnie do wezwania Matko Miłosierdzia, obecnie zatwierdzona w Polsce wersja litanii loretańskiej umieszcza to wezwanie po Matko Łaski Bożej. I kolejność ta może zostać zachowana, zwłaszcza w miejscach, gdzie wierni korzystają z drukowanych tekstów.
Biskup Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Nowe miejsce tego wezwania jednakże już jest wyznaczone przez Stolicę Apostolską i Stolica Apostolska wskazała, żeby to wezwanie występowało po wezwaniu Matko Kościoła. I tak również można to wezwanie Matko Miłosierdzia umieszczać, zwłaszcza tam, gdzie wierni tylko odpowiadają na wezwania przewodniczącego. Natomiast Matko Nadziei jest tutaj zaproponowane, żeby umieszczać po wezwaniu Matko Łaski Bożej, a pociecho migrantów po wezwaniu ucieczką grzesznych.
Miłosierdzie kojarzy się nam z Panem Jezusem Miłosiernym, z obrazem i związanym z świętą Faustyną. Dlaczego Matka Miłosierdzia?
Tak naprawdę tutaj akurat zawsze Maryja prowadzi do swojego Syna, więc tytuł, który często przysługuje Panu Jezusowi, również odnosimy go, ten tytuł oddajemy do Matki Bożej. Na przykładu, kiedy mówimy na przykład, że Jezus jest królem, to potem bardzo szybko pobożność ludowa chciała też ukoronowania Matki Bożej, nazywając Maryję również królową. Skoro Pan Jezus jest Synem Miłosiernym, skoro Pan Jezus jest najbardziej tym, jakby odnosimy kult do Pana Jezusa jako do tego, który jest najbardziej miłosierny, to również Jego Matka musiała Jego wychować właśnie w duchu miłosierdzia. Więc akurat wiadomo, że ty przez Matkę do Syna.
To kolejne wyzwanie, pociecho migrantów. Były też inne propozycje w czasie, gdy był przygotowywany projekt pomocy migrantów, ulgo migrantów. Dlaczego właśnie może pociecho, czy to jest bliższe człowiekowi, jak to interpretować?
Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że najpierw jakby sam fakt każdej litanii, każda litania to jest jakby szereg błagań skierowany albo do osoby Świętej albo bezpośrednio do Pana Boga. W tym wypadku, kiedy mówimy o litanii loretańskiej, to jest szereg wezwań do Matki Bożej. Czyli wszystkie wezwania są błagalne do Matki Bożej. W tym kontekście, kiedy mówimy właśnie pociechą migrantów, to żeby Matka Boża w sposób szczególny była pociechą dla tych wszystkich, którzy nie mają domu, dla tych wszystkich, którzy uciekają, którzy są zmuszani do przeprowadzek, dla tych wszystkich, którzy poszukują lepszego bytu, lepszego też losu dla siebie. Więc myślę, że to jest akurat takie bardzo bliskie też wezwanie, myślę, nam wszystkim tym, którzy szukają stałego domu. Jest taka jedna z pieśni religijnych, która mówi właśnie, że nie mamy miejsca stałego na ziemi, wciąż nowych poszukujemy dróg, ale że ostatecznie naszym tym domem jest niebo. I teraz tak naprawdę pociecho migrantów, czyli pociecho wszystkich tych, którzy gdzieś się błąkają. Wiemy, że teraz coraz więcej osób jest, które nie mają stałego zameldowania, coraz więcej osób, które non-stop jakby też migrują z powodów, czy to ekonomicznych, czy to też ideologicznych, czy wyznaniowych. I tak naprawdę to wezwanie, myślę, w sposób szczególny teraz jest bliskie wielu ludziom.
Czy my możemy być też taką pociechą dla migrantów, czy dla osób, które wędrują? Teraz mamy też uchodźców, czy z Ukrainy, czy z Białorusi.
Tak, jak najbardziej. Taka też jest idea każdej modlitwy, że kiedy modlę się danymi treściami, to te treści też mnie powinny przemieniać. Kiedy na przykład modlimy się Matką Miłosierdzia, to jednocześnie też powinniśmy sami stawać się miłosierni. Jeśli na przykład wzywamy pociecho migrantów, to jednocześnie, żeby umieć samemu tę pociechę zanieść potrzebującym. Że to nie przynosimy odpowiedzialności, że teraz Matko Boże, Ty się tym zajmij, ja tobie do Ciebie się pomodlę, Tobie tutaj świeczkę zapalę, różyczkę złożę, ale to teraz Ty się tym zajmij, a ja będę prowadził swoje życie spokojne. Nie. Każda modlitwa, którą zanosimy czy do osoby świętej, czy bezpośrednio do Pana Boga, te treści, które wypowiadamy, słowa modlitwy, w pierwszej kolejności powinny przemieniać nas samych.
Jak się modlić litanią, szczególnie litanią loretańską?
No myślę, że przede wszystkim każda modlitwa, czy to jest litania loretańska, czy litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, to przede wszystkim wymaga najpierw pewnego skupienia i jakby poświęcenia czasu. Myślę, że to jest często nasz błąd, że my wiele modlitw odmawiamy w wielkim pośpiechu. W pośpiechu bardzo niedbale. Lepiej zatrzymać się, nawet choćby na chwilę wejść do kościoła i na spokojnie, w duchu też takiego oddania Panu Bogu, poświęcenia czasu. Modlitwa musi być darem dla Pana Boga.
A jak się skupić na tej modlitwie, bo to jest dość taka monotonna, można powiedzieć, powtarzamy, módl się za nami?
Tak. Druga część to rzeczywiście jest to Kyrie Eleison, czy tam właśnie módl się za nami, ora pro nobis, albo właśnie Panie zmiłuj się nad nami. Czyli ta druga część jest zawsze ta błagalna, ale ta pierwsza część to jest zmienna. Pierwsza część jakby non-stop opisuje tytuły. To tak jak na przykład załóżmy, jeśli ktoś dla nas jest bliski, wspominamy swoją mamę, wspominamy na przykład swojego tatę, wspominamy kogoś bliskiego, to możemy tą osobę opisywać różnymi przymiotami. Troszcząca się, dbająca, zapracowana, troskliwa, uczynna i tak dalej. I mamy przed oczami kogoś z naszych bliskich. Jeśli sobie wyobrazimy tę osobę, to ona staje się wtedy dla nas bliższa. Wtedy też nasza uwaga jest bardziej skupiona na tym. I kiedy tak samo właśnie odmawiamy litanię loretańską, to nasza uwaga przede wszystkim powinna być skierowana na tych wszystkich przymiotach, które jakby tworzą, to tak jakby szereg puzli, które tworzą pełny obraz, kim jest Matka Boża.
Czy ma ksiądz swoje ulubione wezwanie do Matki Bożej?
Tak. Z takim jednym z moich ulubionych wezwań jest Róża Duchowa. Pamiętam już dawno, dawno temu, kiedy byłem jeszcze klerykiem, akurat w seminarium w naszym salwatoriańskim w Bagnie koło Wrocławia, jest w naszym ogrodzie taka grota, przy której jest właśnie ładna figura Matki Bożej i tam zawsze w maju gromadziliśmy się na odśpiewanie litanii loretańskiej. I między innymi tam akurat każdy z kleryków musiał przygotować taką krótką egzortę, czyli to jest taki rodzaj kazania poświęcony danemu tytułowi akurat Matki Bożej. Pamiętam wtedy rzeczywiście akurat odmawiałem, jakby interpretowałem to wezwanie Róża Duchowa. Bardzo mi się to spodobało, ponieważ od razu gdzieś tam też przywołałem sobie w pamięci małego książę, który właśnie akurat jakby uwielbiał, czy wręcz jakby to kontemplował swoją różę, którą znalazł na planecie. I sobie tak pomyślałem, że rzeczywiście coś w tym jest, że Maria też jest taką wyjątkową różą, która wymaga pewnej troski, opieki. To jeszcze odnosząc się do tego porównania z książki do Róży Duchowej, tam jest taka bardzo piękna scena w książce, że mały książę każdego dnia musiał robić higienę planety, wyrywać jakby ziarna, bo aby, żeby nie zarosły planety, żeby jakby nie zagłuszyły tej róży. I myślę, tak samo właśnie w naszym życiu jest, że my też musimy robić pewną higienę, wyrywać wszystkie jakby takie duchowe, złe chwasty, żeby to, co najbardziej święte, to, co najbardziej właśnie wartościowe, żeby te wszystkie takie róże, zwłaszcza ta najpiękniejsza Maryja, żeby nie została zagłuszona.
Inna ulubiona modlitwa do Matki Bożej?
To na pewno pod Twoją obronę. To rzeczywiście bardzo często odmawiam tą modlitwę. Ja też akurat bardzo lubię jeździć na rowerze. I co ciekawe, nie tak dawno odnalazłem, że rowerzyści mają swoją patronkę, Madonna del Gisello, patronka rowerzystów i bardzo często właśnie akurat do niej się też tam modlę, do patronki rowerzystów i tam jest też taki bardzo piękne wezwanie w tej modlitwie, żeby sprawić z roweru narzędzie braterstwa i przyjaźni, które nas zbliży do Boga. Więc to rzeczywiście dla mnie jest takie bardzo ważne wezwanie, ponieważ bardzo często na rower też staram się zabrać kogoś bliskiego, żeby ten rower nie oddalał mnie od Pana Boga, żeby to nie było tak, że to jest kosztem mojego życia duchowego, ale żeby również rower stał się narzędziem braterstwa i przyjaźni, które mnie zbliży do Pana Boga.
Sprawiedliwie znaczy porówno. Ten odwieczny dylemat porusza dzisiejsza Ewangelia, a rozwikłać próbuje go ksiądz Maciej Serbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, po pierwszym przeczytaniu tej dzisiejszej Ewangelii może ktoś z nas zaczął głośno mówić: Panie, tak nie wolno, Twój sposób postępowania jest bardzo niesprawiedliwy, bo jakże można zapłacić komuś, kto pracował godzinę tyle samo, co temu, który pracował kilkanaście też godzin. Przekładając być może na tę płaszczyznę duchową, może ktoś może mieć zarzut do Jezusa: Panie, ale to jak? Ja może całe życie żyję drogą wyznaczoną przez przykazania, a ktoś pójdzie do spowiedzi w ostatniej godzinie swojego życia i będzie tak samo? Spróbujemy to wyjaśnić. Ale być może po chwili pojawi się jeszcze inna myśl. Dobrze, Panie, że to Ty jesteś Bogiem, a nie ja. I że Twoja dobroć i Twoje miłosierdzie jest nie na moją miarę. Nieżyjący już dzisiaj kardynał Van Tuan analizując właśnie życie Jezusa Chrystusa, mówił między innymi o Jego słabościach. Przypisał Jezusowi między innymi tę słabość, że Jezus nie zna się na logice i nie zna się na ekonomii. I Bogu za to niech będą dzięki. Tak, mamy trudność ze zrozumieniem tej dzisiejszej Ewangelii. Mamy trudność, by się zgodzić na sposób postępowania właściciela winnicy, który zapłacił tyle samo temu, kto pracował tylko godzinę i temu, kto trudził się cały dzień. A jeszcze kiedy z uwagą czytamy chociażby list do Rzymian, gdzie święty Paweł zanotował te słowa i Bóg odda każdemu według uczynków jego, to naprawdę mamy trudność. Jak zatem zrozumieć tę przypowiedź? Musimy się nieco wgryźć w znaczenie poszczególnych słów i całego też kontekstu. Denarem, o którym mówi dzisiaj Jezus, jest oczywiście Królestwo Niebieskie, które On przyniósł na ziemię. Przypomina nam o tym chociażby to zdanie: Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem. I zobaczmy, że głównym tematem i tłem całej przypowieści jest właśnie Królestwo Niebieskie, a problemem poruszonym pozycja sprawiedliwych i grzeszników wobec zbawienia właśnie głoszonego przez Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwi to Żydzi, niesprawiedliwi to poganie, celnicy, prostytutki, które dopiero dzięki Jezusowemu głoszeniu Słowa Bożego ta kategoria osób opowiedziała się za Bogiem. Ale zobaczmy, że kiedy wejdą do Królestwa Niebieskiego, to nie będą zajmować miejsc w innym sektorze. Będą tak samo blisko Pana. A nawet skoro okazali większą gotowość do przyjęcia Ewangelii niż tak zwani sprawiedliwi, czyli faryzeusze i uczeni w Piśmie, stanie się to, co Jezus powiedział na zakończenie dzisiejszej przypowieści. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I zobaczmy teraz, gdy przyjmie się wiarę, wówczas jest miejsce na rozróżnienie. Tych, którzy służą Bogu całe życie, poświęcając się dla Niego, ten los tych ludzi nie jest jednakowy z tymi, którzy Bogu oddają jedynie resztkę za sprawą chociażby spowiedzi odprawianej w ostatniej chwili swojego też życia. Ciekawym byłoby, gdyby Jezus opisał nam to, co stało się następnego dnia, kiedy robotnicy znali już drogę do winnicy, to z pewnością zakończenie byłoby inne. Możemy się spodziewać, że gospodarz nie dałby tyle samo temu, kto przyszedł o 5 po południu i tyle samo temu, kto pracował cały dzień i znosił ciężar dnia i spiekoty. To jest ważne, abyśmy dobrze zrozumieli tę dzisiejszą Ewangelię, ale z drugiej strony, abyśmy nikomu z naszej strony nie zamykali drogi do Królestwa Niebieskiego. I być może w tym sercu warto sobie zadać to pytanie, czy moje myśli, moje pragnienia są podobne do pragnień Boga, który pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni, by nikt nie został wykluczony z chwały Królestwa Niebieskiego. Czy kiedy idę ulicą do pracy, kiedy widzę innych ludzi, nawet tych, którzy upadlają się albo czynią bardzo konkretne zło, czy w moim sercu jest to pragnienie: Panie, zbaw ich. Postaw na drodze kogoś, kto będzie mówić im o Królestwie, o życiu, które nie ma końca. Czy może jestem bardziej podobny do uczonych w Piśmie i faryzeuszów, którzy uważali, że im się należy, a tym innym to nie za bardzo. Do tej ogromnej miłości, miłosierdzia naszego Boga i Pana i pragnienia, aby wszyscy byli zbawieni, powrócimy po chwili muzycznej przerwy. Właściciel winnicy po raz kolejny i kolejny i kolejny w ciągu dnia wychodzi na plac i zatrudnia tych, którzy nie mieli żadnego zajęcia, do pracy w swojej winnicy. Dlaczego tutaj stoicie przez cały dzień bezczynni? Nikt nas nie najął. Idźcie i wy pracować w mojej winnicy. Zobaczmy niesamowita dobroć i miłosierdzie, która przejawia się w tym, że na końcu dnia właściciel nakazuje zarządcy wypłacić każdemu jednego denara, czyli kwotę, która stanowiła zwyczajowe takie wynagrodzenie za dzień pracy. Ktoś napisał w swoim komentarzu, że za jednego denara było można zakupić około 12 małych płaskich bochenków chleba. Z kolei za 3 lub 4 denary było można nabyć jednego baranka lub taką ilość ziarna, z którego można było wypiec około 15 kg chleba. Natomiast 30 denarów kosztowała szata niewolnika, zaś 100 denarów jeden wół. To tylko, abyśmy mieli pewne wyobrażenia. Oczywiście wiemy, jak nerwowo reagują ci robotnicy, którzy zostali przyjęci na początku. Oskarżają, zrównałeś nas. Tak, w konsekwencji stawiają zarzut o niesprawiedliwe potraktowanie. To szemranie jest bardzo podobne do reakcji starszego syna z opowieści o synu marnotrawnym. Ale właściciel jest dobry, nie ma w nim agresji. I zwraca się właśnie z wielką łagodnością do jednego z protestujących: przyjacielu, czy nie umówiliśmy się właśnie o taką zapłatę? Zobaczcie, jak miłosierny jest nasz Bóg i Pan i jakie pragnienie kryje się właśnie w Jego sercu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Tę dzisiejszą przypowieść również można odczytać w takim kluczu: przypowieść świętych ostatniej godziny. Ten, który w ostatnim momencie swojego życia przyjął to zaproszenie. Święty Łotr. Ten, o którym Jan Paweł II powie, że został tylko on kanonizowany przez Jezusa właśnie na krzyżu i to była najszybsza kanonizacja w historii całego świata. Z tym całym swoim przegranym po ludzku życiu staje przed Jezusem i mówi: zmiłuj się nade mną. Kiedy będziesz w raju, wspomnij o mnie. I wiemy, jakie piękne słowa usłyszał w odpowiedzi: dziś ze mną będziesz w raju. To ten pracownik ostatniej godziny i być może słuchając tej historii rodzi się w naszym sercu trudne uczucie. To jak? To mogę całe życie się starać i załapać się, mówiąc trywialnie, na ostatniej prostej na niebo i będzie wszystko tak samo? Na to pytanie próbowaliśmy sobie odpowiedzieć w pierwszej części naszego spotkania. Ja raczej inne pytanie bym zadał sobie i wam. Jeżeli w uczciwości, prostocie serca naprawdę służymy naszemu Bogu i Panu i staraliśmy się służyć Mu z całych naszych sił, całym też sobą, to czy brakowało coś naszemu życiu, naszemu też sercu? Raczej nie. Raczej właśnie było ono wypełnione takim pokojem i doświadczeniem Bożym, którego świat dać nam nie może. I nie zazdrośćmy tym, którzy być może czynią jakieś złe rzeczy, które w oczach wielu uchodzą za coś dobrego, za to, że właśnie używają tego świata. Ponoszą konsekwencje również swoich wyborów. Nie nam ich osądzać. Ale jeszcze inna refleksja. Czy jestem podobny w moim życiu, w działaniu do właściciela winnicy, który idzie i szuka tych, którzy nie zostali najęci? Przez kilka lat mieszkałem we Włoszech i miałem możliwość, ten wielki dar uczestniczenia w nocnych nabożeństwach zatytułowanych Rycerze Światłości. Polegało to na tym, że w jednym z kościołów wyznaczonych gromadziliśmy się wspólnie. Kapłani byli wyznaczeni do sakramentu pojednania. Na ołtarzu był Najświętszy Sakrament, był zespół muzyczny i była niemała rzesza młodych ludzi, którzy doświadczyli Boga też żywego. Była wspólna modlitwa nad nimi i z nimi, a następnie ich wyjście na ulicę Rzymu. Szli pod dyskoteki, szli na ulicę, gdzie byli też inni ludzie i opowiadali im o Jezusie Chrystusie. My po prostu chcecie przyprowadzić do Jezusa. Czy pozwolisz i chcesz? Drodzy, wiele osób było przyprowadzanych przez nich. Były też piękne spowiedzi i piękne modlitwy wstawiennicze nad takimi też osobami. Miejmy również odwagę proszenia Ducha Świętego, poślij mnie do kogoś, by również ten, kto być może przez całe życie nie znał Jezusa, dzięki mojej modlitwie, ale również mojemu świadectwu, poznał życie, które nie ma końca.
Konkluzja naszych ewangelicznych rozważań, choć co tydzień ubierana w inne słowa, jest stała. Na drugiego człowieka należy patrzeć zawsze z miłością. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia.
Między niebem a ziemią.